Jedną z najpopularniejszych gier planszowych na świecie jest gra w Monopol. Sprzedano miliony egzemplarzy tej gry i wydano tysiące jej różnych wersji. Jednak początki tej gry są zupełnie inne niż można myśleć. W rzeczywistości gra została pierwotnie zaprojektowana nie jako sposób na wygrywanie przez gromadzenie nieruchomości, ale raczej po to, aby pokazać, dlaczego kapitalizm to zły pomysł. Dowiedz się więcej o zaskakujących początkach Monopoly, jednej z najbardziej popularnych gier w historii, w tym odcinku podcastu Wszystko Wszędzie. Zapraszam! Zakładam, że większość z Was słuchających tego odcinka zna grę planszową Monopol. Nie wiem, jak popularna była ta gra w Waszej rodzinie, ale ja dorastając myślałem, że każda rodzina ma swoją grę Monopol schowaną gdzieś w szafie. Dla tych z Was, którzy nie znają tej gry lub potrzebują odświeżenia, Monopol to gra planszowa, w której gracze idą dookoła pionkiem swoim i kupują, handlują i rozwijają nieruchomości na planszy, która ma przypominać miasto. Celem jest strategiczne gromadzenie bogactwa poprzez pobieranie czynszu od przeciwników, którzy lądują na Twoich nieruchomościach, podejmowanie sprytnych decyzji dotyczących zakupów i handlu nieruchomościami oraz mądre zarządzanie swoimi finansami. Gra łączy w sobie elementy szczęścia, strategii i negocjacji, gdy gracze poruszają się po planszy, dążąc do bankructwa przeciwników, jednocześnie sami muszą uniknąć bankructwa, a wszystko to w wyścigu o zostanie najlepszym graczem. Wierzcie lub nie, ale początki Monopoly sięgają gry, która próbowała nauczyć ludzi dokładnie przeciwieństwa tego, o co chodzi we współczesnej grze. Jeśli słyszałeś wcześniej o cokolwiek o historii Monopoly, to duża szansa, że to jest całkowicie błędne albo żałośnie niekompetentne. Historia gry zaczęła się na początku XX wieku od kobiety o imieniu Lizzie Maggie. Urodzona w 1866 roku po wojnie secesyjnej, Maggie pochodziła z rodziny abolicjonistów. Była bardzo inteligentna, posiadała patent na najlepszy sposób, w jaki papier przechodził przez rolki maszyny do pisania. Była zdecydowaną orędowniczką praw wyborczych kobiet, a na potrzeby tej historii była też georgistką, zwolenniczką Henry'ego George'a. Henry George i georgizm był ideą ekonomiczną, która utrzymywała, że powinien istnieć tylko jeden podatek, który byłby czynszem od nieruchomości, ziemi i wszystkich innych zasobów naturalnych. Praca i handel nie powinny być opodatkowane. To ciekawa koncepcja, zakładająca płacenie co roku określonego niskiego procentu od swojego bogactwa, np. 1, 2 lub 3%. Jeżeli miałoby to zastąpić wszystkie inne podatki, Tak więc georgiści byli przeciwnikami podatków dochodowych, podatków od sprzedaży i cłom. Uważali, że wszystkie one powinny zostać zastąpione różnymi formami podatków od nieruchomości. Uważali, że jest to najbardziej efektywny, uczciwy i sprawiedliwy sposób finansowania rządu i zarządzania gospodarką. Dziwna mieszanka socjalistów i wolnorynkowych kapitalistów historycznie wspierała georgistyczne idee opodatkowania. Lizzie Maggie uważała, że przemówienie i pamflety nie są najskuteczniejszym sposobem demonstrowania tych idei. Pomyślała, że gra może pokazać, w jaki sposób czynsze czynią właścicieli nieruchomości bogatymi, a zubażają biednych lokatorów. Tak więc w 1903 roku stworzyła grę The Landlord Game. Gra Landlord rozgrywana jest na kwadratowej planszy. Gracze posuwali się po planszy i lądowali na nieruchomościach, które można było kupić. Każda nieruchomość miała swoją wartość, a najpopularniejsze z nich to Broadway, Piąta Aleja i Wall Street. Znajdowały się tam również miejsca na tory kolejowe i miejsce na więzienie. Jeśli to wszystko brzmi szokująco znajomo, to dlatego, że właśnie tak jest. Gra miała dwa zestawy zasad – monopolistyczny i antymonopolowy. Z monopolistycznym zestawem zasad wygrywasz, doprowadzając do bankructwa wszystkich innych. W antymonopolistycznym zestawie zasad, znanym jako również dobrobyt, gra kończyła się, gdy gracz z najmniejszą ilością pieniędzy podwoił swój majątek. Gra została opatentowana w 1904 roku, a w 1906 wraz z innymi georgistami Maggie złożyła firmę zajmującą się wydawaniem tej gry – znaną jako Economic Game Company. W 1909 roku zaproponowali grę firmie Parker Brothers, aby ją wydać, ale ci odmówili, twierdząc, że zasady gry są zbyt zagmatwane. Gra zyskała swoją niszę zwolenników w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych, wśród intelektualistów, profesorów uniwersyteckich i innych dziwaków. Gra była rozpowszechniona głównie pocztą pantoflową, a niektórzy ludzie tworzyli własne plansze i własne zasady gry. Patent The Landlord Game wygasł w 1921 roku, ale Maggie złożyła wniosek o kolejny patent, który został przyznany w 1924. Gra z 24 roku ma niewielkie zmiany w zasadach, w tym możliwość pobierania wyższych czynszów, gdy posiadasz wszystkie nieruchomości określonego typu, oraz możliwość ulepszenia nieruchomości za pomocą tokenów, takich jak domy czy hotele. Ponownie zwróciła się Maggie do George Parker Company z propozycją wydawania gry, ale oni ponownie odmówili, twierdząc, że gra jest zbyt polityczna. Jednak to zachęciło Maggie do uzyskania kolejnego patentu. Wszędzie pojawiały się różne wersje i plansze domowej roboty. Daniel Lehman stworzył wersję tej gry o nazwie Finanse, która zawierała pola i karty dla szansy i kasy społecznej. Na początku lat 30. kobieta o imieniu Ruth Hoskins nauczyła się gry w Indianapolis, gdy była nauczycielką, i zabrała ją z powrotem do domu w Atlantic City w stanie New Jersey. Tam stworzyła nową planszę, używając nazw ulic z Atlantic City. Hoskins nauczyła tej gry innego dziwaka o nazwisku Eugene Railford, która nauczyła swojego przyjaciela Charlesa Todda, który z kolei nauczył tej kobiety o imieniu Esther Darrow. Esther Darrow była żoną Charlesa Darrowa. Po tym jak Charles Darrow zagrał w tę grę po raz pierwszy, zapytał Charlesa Todda, czy ma spisany zestaw zasad. Todd uznał tę prośbę za dziwną, ponieważ tak naprawdę nie było żadnych spisanych zasad gry. To był ostatni raz, kiedy Charles Darrow rozmawiał z Charlesem Toddem. Wkrótce potem zaczął sprzedawać grę planszową, którą nazwał Monopoly, wraz ze wszystkimi nazwami ulic Atlantic City z wersji, którą grał z Charlesem Toddem. Na tablicy Todda było błędnie wydrukowane Marvin's Gardens, używając I zamiast E. W grze Darrowa zachował się ten sam błąd ortograficzny, ponieważ skopiował go dokładnie tą samą planszę. Darrow i jego syn tworzyli ręcznie robione wersje planszy i kart, aż w końcu zatrudnili drukarza. Wiele elementów tablicy, w tym czerwony wagon na bezpłatnym parkingu, żarówka i kran na instalacjach oraz czarne lokomotywy na torach kolejowych, zostały stworzone właśnie w tym czasie. W 1934 roku Darrow zabrał tą grę najpierw do Miltona Bradleya, który ją odrzucił, a następnie do Parker Brothers, którzy ją po raz trzeci odrzucili, z tych samych powodów, dla których odrzucili tą grę dwa razy wcześniej. To było zbyt skomplikowane. Jedna rzecz, która sprawiła, że bracia Parker zmienili zdanie, to były pieniądze. Darrow sprzedawał drukowane wersje swojej gry w Nowym Jorku i w Filadelfii, a w okresie świątecznym sprzedawała się jak świeże bułeczki. Bracia Parker wrócili po świętach Bożego Narodzenia, a w marcu kupili prawa do gry i pomogli Darrowowi uzyskać patent na nią. Jednak pomimo nieugiętego upierania się, że to on jest wynalazcą gry, Parker Brothers wkrótce dowiedzieli się, że to nie on jest wynalazcą i że w zasadzie zaczerpnął ją z gry Landlord. Aby się zabezpieczyć, bracia Parker kupili także prawa do patentu Lizzie Maggie z 1924 roku i wszystkie prawa autorskie do gry, która posiadała, za oszałamiającą sumę $500. Kupili również prawa do gry Finanse. Firma Parker Brothers rozpoczęła sprzedaż tej gry w 1935 roku. Dodali metalowe elementy gry, które pierwotnie były pancernikiem, armatą, żelazką do ubrań, butem, cylindrem i naparstkiem jako pionki do poruszania się po planszy. Wkrótce po wydaniu gry, w grudniu 1935 roku, Parker Brothers odebrał transatlantycki telefon od Victora Watsona seniora z Waddington Games w Wielkiej Brytanii. Połączenia transatlantyckie były w tamtych czasach bardzo rzadkie i bardzo drogie, co wywarło ogromne wrażenie na ludziach z Parker Brothers, jeżeli chodzi o znaczenie tej rozmowy. Watson pokochał tę grę i ostatecznie kupił prawa do wydawania tej gry w Europie i innych krajach wspólnoty brytyjskiej narodów, poza Kanadą. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił, była zmiana nazwy nieruchomości na miejsca w Londynie. Typowymi nieruchomościami zamiast Broadway and Park Place stały się Mayfair i Park Lane. Gra stała się hitem, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i we Francji. Jednak gra została wkrótce zakazana w nazistowskich Niemczech. Joseph Goebbels twierdził, że gra została zakazana ze względu na jej żydowsko-spekulacyjny charakter. Jednak po rozpoczęciu wojny prawdziwym powodem, dla którego gra została zakazana, było, że tak wielu wysoką rangą nazistowskich urzędników uwielbiało grać w tą grę, a także sami mieszkali na ulicach, które w tej grze były wymienione jako te o najwyższej wartości. Gra stała się ogromnym hitem. Prawdopodobnie najpopularniejsza gra planszowa wszechczasów, z wyłączeniem gier takich jak szachy i warcaby. Kiedy bracia Parker opowiadali historię powstania Monopoly, całkowicie pominęli wszystko, co wydarzyło się przed Charlesem Darrowem i twierdzili, że on był wynalazcą tej gry. Dopiero w latach 70. XX wieku historia Lizzie Maggie and the Landlord Game wyszła na jaw, oparta na istniejących kopiach tej gry, które przetrwały przez 100 lat, a także na patentach, które zostały złożone i jej przyznane. Szacuje się, że na Monopoly sprzedało się w nakładzie około 275 milionów egzemplarzy na całym świecie i było drukowane w 37 językach. Szacuje się, że powstało około 7,5 tysiąca różnych wersji tej gry Monopoly dla różnych regionów i różnych miast, a także dla wydarzeń specjalnych, a także różnych wersji gry na przestrzeni czasu. Największa kolekcja gier Monopoly ma na ponad 3,5 tysiąca różnych wersji zgromadzonych w jednym miejscu. Od 1973 roku odbywają się Mistrzostwa Świata w grze w Monopoly. Odbywają się jednak rzadko. Ostatnie odbyły się w 2015 roku w Macau, a wygrał je Nico Falcone z Włoch. Chciałbym zakończyć ten odcinek kilkoma praktycznymi poradami. Następnym razem, gdy zagrasz w Monopoly, jakiej strategii należy użyć, aby wygrać? Monopoly jest grą niedeterministyczną. Oznacza to, że nie ma jednej strategii, której możesz użyć, aby wygrać, ponieważ kości oferują losowy element, na którymi nie masz kontroli. Najlepsze, co możesz zrobić, to zwiększyć swoje szanse na wygraną. To jest pójście jako pierwszy. Zakładając, że grasz racjonalną strategię, do czego przejdę za chwilę, twoje szanse na wygraną zawsze są największe, bez względu na to, ilu jest graczy, jeżeli zaczniesz pierwszy. W grze dwuosobowej ten, który zacznie pierwszy, ma 53,5% szans na wygraną. W grze trzyosobowej ma pierwsza osoba 37,2% szans na wygraną. Po rozpoczęciu gry najlepszą strategią jest jak najszybsze kupienie jak największej liczby nieruchomości. Chodzi tu oczywiście o element szczęścia, ale nawet nieruchomości o niższej wartości mogą mieć wartość później podczas przeprowadzania różnych transakcji wymiany. Co więcej, jeśli kupisz, ktoś inny nie może już później kupić tej nieruchomości. Wyjątkiem od tej reguły
są elektrownie i wodociągi,
których należy unikać. Najcenniejszymi nieruchomościami na planszy są pomarańczowe i czerwone. Są to bezpośrednio przed i po bezpłatnym parkingu. Powodem na to jest to, że najczęściej odwiedzanym polem na planszy jest więzienie. Biorąc pod uwagę szanse na rzut kośćmi, będą odwiedzane one częściej niż jakiekolwiek inne pole na planszy. Większość graczy zakłada, że niebieskie nieruchomości są najlepsze do posiadania, ponieważ są najdroższe. To miło mieć najbardziej prestiżową nieruchomość, ale powinieneś być gotów wymienić niebieskie nieruchomości, aby zdobyć jeden lub dwa inne monopole. Inną rzeczą, którą powinieneś zrobić, to budować domy tak szybko, jak to jest możliwe. W szczególności chcesz mieć 3 domy na każdej nieruchomości, ponieważ 3 to liczba, która ma największy punkt przegięcia pod względem podwyżek czynszu. Ponadto, zgodnie z zasadami, w grze można zbudować ograniczoną liczbę domów i hoteli. Im szybciej je zdobędziesz, tym mniej będzie ich dla innych graczy. Strategie te zostały opracowane w milionach generowanych komputerowo gier Monopoly przy użyciu tzw. symulacji Monte Carlo. Monopoly to gra, w której gracze są zachęceni do gromadzenia nieruchomości, aby pobierać wygórowane czynsze od swoich przeciwników i doprowadzić ich do bankructwa. A większość ludzi nie wie, że gra ta miała swoje początki ponad 120 lat temu, jako narzędzie edukacyjne, którego celem było wykazanie, że gromadzenie tak dużego majątku i obciążanie czynszem ludzi jest właśnie dla nich niedobre. Dzisiejsza recenzja pochodzi od użytkownika Tylko Odra OKS Aspozycia Kres na YouTubie. Napisał on tak. Jakim celem nie jest to jeszcze najpopularniejszy kanał w Polsce? Rzetelność, research, systematyczność, wiedza, kreatywność, topowy montaż. Dziękuję, jest mi bardzo miło, ale jednak moja skromność każe mi powiedzieć, że jeszcze daleko mi do bycia najlepszym podcastem w Polsce, ale chciałbym wspiąć się przynajmniej do najlepszych 10.